Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii, a dzisiaj jest z nami pan dr Jan Maria Jackowski, senator Rzeczypospolitej Polskiej, historyk, no i dzisiaj także jako, panie senatorze, świadek epoki i fotograf. Przed Państwem książka Doświadczeń Wspólnoty, którą przygotował wraz z Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego, pan senator, która jest zestawem zdjęć. Z jakiego okresu, panie senatorze?
Te zdjęcia to dokładnie czas królewskiego, tak można powiedzieć, pogrzebu błogosławionego już kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. A więc te fotografie pochodzą z porannych godzin od 28 maja 1981 roku do godzin późno popołudniowych 31 maja też 1981 roku, a więc dotyczą wszystkich faz pożegnania prymasa tysiąclecia, od wystawienia trumny, jak tylko około godziny 10 trumna została z ciałem zamknięta, nie była otwarta. Została wystawiona w sali audiencjonalnej Pałacu Arcybiskupów Warszawskich. Ja dosłownie chwilę potem już byłem z aparatem. No i cały czas starałem się towarzyszyć tym doniosłym wydarzeniom. W międzyczasie zdobywając akredytację, ja byłem fotoreporterem tygodnika Solidarność, ale jeszcze też studentem 5 roku Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego i wiedziałem, że aby móc dobrze uczestniczyć w tych wydarzeniach, trzeba mieć akredytację, dlatego że no, nie będzie można się tak swobodnie przemieszczać. Było wiadomo, że to będzie ogromna uroczystość. To już wszyscy to czuli, choć nikt nie wiedział jeszcze wtedy, jaki kształt będzie. Mówię tej uroczystości, mówię o 28 maja godzinach porannych.
Pan poprzedza i na szczęście, bo to był taki jeszcze bardzo ważny okres, który wiąże się z zamachem na obecnie świętego Jana Pawła II na placu świętego Marka w Rzymie. Strzelał Ali Akcza, to dzisiaj wiemy bezspornie, ale niewiele wiemy o tych wydarzeniach tak do końca, znaczy nie tyle o przebiegu wydarzeń, bo oczywiście był kilka lat potem proces Ali Akczy. Ali Akcza kluczył, wskazywał trop bułgarski, potem pierwszy prezydent niekomunistyczny Bułgarii próbował przeprowadzić śledztwo, czy ten trop jest skuteczny. To śledztwo nic nie wykazało tak naprawdę. Dlaczego tak jest, jak pan senator myśli, też jako i polityk, jako historyk, że do dzisiaj nie poznaliśmy rzeczywistych mocodawców, acz domyślamy się, skąd oni byli?
Sądzę, że są instytucje na świecie, które mają wiedzę na ten temat. Natomiast myślę, że jak kiedyś archiwa zostaną otwarte, ale to pewnie karencja z kilkadziesiąt dobrych lat, to mam nadzieję, że będziemy już bliżsi prawdy w tym sensie, że będziemy mieli dokumenty, które będą poświadczały. Ja akurat tak się złożyło, że od czerwca 81 roku byłem pomocnikiem ojca Kazimierza Przydatka, który był dyrektorem Corda Cordi, a więc takiej komórki, która zajmowała się pielgrzymami w Rzymie i pomagałem mu, oprowadzałem pielgrzymów po Rzymie, towarzyszyłem w różnych wydarzeniach religijnych, opiekowałem się pielgrzymami i miałem okazję z ojcem Przydatkiem często rozmawiać, który od początku, zaraz po zamachu, od następnego dnia takie czuwania o tej godzinie dokładnie zamachu robił na placu i w miejscu, w którym ten zamach miał miejsce, bo to jest mniej więcej po prawej stronie, jak jest ta elipsa kolumnady Berniniego. I wiele takich szczegółów wtedy, przecież to na żywo komentowano, to było ogromne poruszenie. I wtedy mówiono, że ten Ali Akcza był świetnie wyszkolony, bo to taka umiejętność strzelania z powietrza, bo on podniósł ten pistolet i strzelał w ten sposób, to nie było na wprost, ale odległość była bardzo bliska. On sam był zresztą zdziwiony, że nie trafił tak dokładnie, jak planował sobie te strzały, bo wtedy byłyby to strzały śmiertelne. I później święty Jan Paweł II powiedział, że jedna ręka strzelała, ale kto inny kulę prowadził. Także tutaj to można powiedzieć, że to takie niezwykłe wszystko razem było. Ale sam ten zamach był od początku otoczony nimbem tajemniczości. No nie wiem, czy wszyscy zdają sobie sprawę, ja znam dobrze topografię Rzymu, klinika Gemelli, gdzie został przywieziony święty Jan Paweł II, to jest normalnie około 40, o tej porze to jest wtedy, teraz to jest jeszcze gorzej, bo są większe korki, ale 40 lat, ponad 40 lat temu to było dobre 40 minut jazdy. W sytuacji, kiedy Ojciec Święty był ranny, nie było wiadomo, czy to jest postrzał śmiertelny, czy w ogóle jest w stanie, taka decyzja też wywoływała komentarze, tym bardziej, że obok jest niedaleko szpital, też podległy stolicy apostolskiej, dosłownie chyba 500 czy 600 metrów od placu Świętego Piotra. Dlaczego akurat tam skierowano karetkę? Ta karetka przejechała znacznie szybciej. To też jakieś cudowne, bo już nie pamiętam ile, ale poniżej 20 minut zdaje się ta trasa została pokonana. No więc to są takie elementy, które wszystkie razem składają się na pewną nie do końca rozpoznaną rzeczywistość tego wszystkiego. Myślę, że ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, który przecież był bezpośrednim świadkiem tych wszystkich wydarzeń, jeżeli by zechciał powiedzieć właśnie na temat tych różnych szczegółów, też by pewnie mógł wiele powiedzieć, ale czy będzie chciał, no to już, nie, to już jego decyzja.
Panie senatorze, 14 maja obecnie już święty ksiądz kardynał, przepraszam, błogosławiony. Jeszcze raz od mojego pytania, panowie, dobrze? Bo się tutaj już rozpędzam z procesami kanonizacyjnymi. 14 maja obecnie już błogosławiony ksiądz kardynał Stefan Wyszyński nagrał takie oświadczenie na Miodowej, które dotyczyło tego zamachu. No, ksiądz kardynał wtedy był bardzo zmęczonym człowiekiem, schorowanym, takim zmęczonym głosem mówił o pewnym takim cywilizacyjnym zamachu i też takim no, w jakimś rodzaju nieporadności świata katolickiego, świata tej cywilizacji łacińskiej, który no, jest bezradny wobec tego wydarzenia, że nie był w stanie uchronić głowy Kościoła katolickiego. Tak jak pan wspominał, 28 maja nad ranem o godzinie 4:40 ksiądz kardynał odchodzi. No to był jaki czas dla Polski? Jaka była atmosfera wtedy?
No to był czas bardzo trudny. Przepraszam, że powiem parę zdań o sobie. Ja byłem wówczas studentem, jak wspomniałem, 5 roku historii, osobą związaną z demokratyczną opozycją. Później Instytut Pamięci Narodowej w 2002, przepraszam, już tutaj te po dużych przestrzeniach czasowych się poruszamy. Otrzymałem status osoby pokrzywdzonej. Oczywiście przeżywałem to wszystko, co się działo, a działo się bardzo wiele, dlatego że było ogromne napięcie, były problemy z zaopatrzeniem, codzienne życie było ciężkie, spółki sklepowe były puste, już był system kartkowy na niektóre produkty żywnościowe. To było świeżo po tym, jeżeli mówimy o maju, to było świeżo przecież po tych wydarzeniach bydgoskich, które wstrząsnęły opinią publiczną i wywołały strajk ostrzegawcy. Notabene największy strajk, jaki w ogóle w Polsce miał miejsce, to był właśnie wtedy. Co prawda on był bardzo krótkotrwały, ale największy to był strajk. Było ogromne napięcie na linii władze PRL-owskiego państwa, związek zawodowy. Były wiadomo, że się w tle jeszcze zostały przedłużone ćwiczenia, zdaje się tam, które się toczyły, Sojus 81, co odbierano jako eskalację pewnego napięcia takiego, znaczy wojsk Układu Warszawskiego. No i było wiadomo, że umiera ksiądz prymas. To było wiadomo już tak powszechnie, w kwietniu już były komunikaty, że jest poważna choroba i ludzie wierzący bardzo się modlili. No a 13 maja to był jak grom z jasnego nieba po prostu, że nie tylko, że umiera ksiądz prymas, ale jeszcze jest zamach na Ojca Świętego. I tak były sprzeczne informacje. To nie były czasy, zresztą mi w czasach Twittera i internetu różne informacje krążą i czasami jest trudno zweryfikować. Bardzo trudno było. No było wiadomo, że został bardzo poważnie ranny, że trafił do kliniki Gemelli, że lekarze, trwa walka o życie, że jest ciężka operacja, zdaje się wielogodzinna, która trwała. To była ogromna dramaturgia tych wydarzeń, bo na te napięcia, powiedziałbym, społeczno-polityczne nakładało się jeszcze to. I był taki obawa, że może się okazać, że odjedzie dwóch bardzo ważnych i wielkich Polaków, to znaczy i kardynał Wyszyński, i Ojciec Święty Jan Paweł II, i że zostaniemy osieroceni. I to dobrze wyraził atmosferę tamtych dni i lapidarnie kardynał Macharski, który powiedział, że w tamtych dniach Polska była rozdarta między Warszawę a Watykan. I rzeczywiście tak było. Wierzący się modlili, były specjalne modlitwy. No i był taki czas oczekiwania, a przede wszystkim na te komunikaty z Rzymu. Dlatego, że co do zdrowia księdza prymasa, no to można się było spodziewać po ludzku rzecz biorąc, że ta choroba jest niestety śmiertelna i to jest kwestia czasu. No trudno o tym mówić, ale tak ludzie mieli tego gdzieś w świadomość tego. Natomiast w przypadku Ojca Świętego te informacje falowały, że wdała się infekcja, a może się nie wdała, czy mogą być jakieś powikłania potem. Więc to nie była taka sytuacja, została na pewno zażegnana możliwość śmierci. Tak? Później już po jakichś kilku dniach ta atmosfera z Ojcem Świętym trochę zelżała, ale generalnie no, był to czas ogromnej takiej, powiedziałbym, niepewności. I dlatego ten czas mi się szczególnie wrył w pamięć właśnie, jaki czas ogromnego niepokoju.
Przytacza pan też taką pewną pokorę ze strony księdza kardynała Wyszyńskiego, rozmowę telefoniczną, którą odbył z Janem Pawłem II. Jeden cierpiący i chorujący, drugi również. 25 maja 1981 roku, w której ksiądz kardynał prosi o błogosławieństwo Jana Pawła II.
Tak jest. No, okoliczności tej rozmowy były dramatyczne, a w pewnym sensie no, tragikomiczne, dlatego że wpierw była informacja, że Ojciec Święty będzie chciał rozmawiać, no ale ksiądz kardynał już był w takim stanie, że nie mógł wstać z łóżka. No i się okazało, że jest kabel telefoniczny z tym aparatem telefonicznym za krótkim, więc ustalono, że połączenie nastąpi następnego dnia. Przyszli technicy i po prostu przedłużyli ten kabel i faktycznie doszło do tej rozmowy. Trochę ją relacjonuje ksiądz Piasecki. Ksiądz prałat Bronisław Piasecki, który tu niedaleko w kościele Świętego Zbawiciela był wieloletnim potem proboszczem, a w tamtym czasie był bardzo bliskim współpracownikiem i towarzyszem, można powiedzieć, ostatnich miesięcy i dni jako sekretarz kardynała Wyszyńskiego. I dramaturgię tych wydarzeń bardzo pięknie, poruszająco opisał w takiej książce, która ukazała się wpierw na Zachodzie w 1982 roku, a teraz niedawno wyszło kolejne wznowienie tej książki. I rzeczywiście, jak się ją czyta, jest to poruszające świadectwo. Są bardzo krótkie, ale lakoniczne. Dziś ksiądz kardynał Wyszyński odprawił ostatnią mszę świętą. Spotkania ze współpracownikami. Ta nadzieja, która była, że może to nie jest, bo na początku ta diagnoza nie była jednoznaczna lekarzy, później ta pętla tej choroby tak zaciskała się i było wiadomo, że coraz bardziej ograniczony jest w swoich ruchach, w słabości swojego ciała, żegnał się ze współpracownikami. To jest naprawdę niesamowicie opisane, bo tak prostym, nie takim barwnym, jakimś obrazowym językiem, tylko takim skrótowym, lakonicznym, ale jest to poruszające świadectwo.
Co działo się, dla wszystkich mieszkańców Warszawy chyba lokalizacja kościoła seminaryjnego jest jasna. To jest ten kościół, który stoi patrząc na siedzibę prezydenta RP po lewej stronie. Tam została złożona trumna z ciałem księdza kardynała i ona była to ciało było wystawione do 31 maja. Kto przybywał, żeby oddać hołd doczesnym szczątkom kardynała?
No, to było tak, że jak wspomniałem, o 10 trumna 28 była wystawiona. Na początku było stosunkowo niewiele osób. Bo taką pierwszą informację publicznie, szeroko, to była komunikat Polskiego Radia, zdaje się, około godziny 9.30, 28. O 10 zaczęły bić wszystkie dzwony kościołów w Warszawie i ta trumna została wystawiona. Ludzie już wiedzieli, że coś się stało. I wpierw najbliżsi współpracownicy, osoby duchowne, siostry zaczęli przybywać, no, żeby oddać hołd, pomodlić się przy trumnie kardynała Wyszyńskiego. Ja to w tych zdjęciach też, tam są fotografie właśnie z tego etapu. Później ta rzesza była coraz większa. I no zwykli ludzie po prostu i ta kolejka zrobiła się już gigantyczna. To były setki, jak nie tysiące osób jeszcze do tej trumny w domu arcybiskupów, w sali audiencjonalnej. Około godziny bodajże 17 został uformowany kondukt taki żałobny pod przewodnictwem kardynała Macharskiego. Zaczął wówczas padać deszcz. I stąd jest to zdjęcie na okładce albumu, że ludzie wyjęli parasolki. To jest z balkonu vis-a-vis wejścia do Pałacu Arcybiskupów na Miodowej. To zdjęcie zrobiłem i tam widać trumna, która jest wynoszona właśnie w kondukcie pogrzebowym i padał deszcz, co zostało też odebrane jako znak czasu. No to był maj, ciepło, no ale ten deszcz to, że jest to jakiś znak czasu. I procesjonalnie procesja przeszła krakowskim przedmieściem, czyli Miodową, krakowskim przedmieściem do kościoła seminaryjnego, jak pan redaktor powiedział. To był kościół szczególny w życiu kardynała Wyszyńskiego, ponieważ w 1949 roku, na początku, już nie pamiętam daty dziennej, kiedy odbywał się ingres jako arcybiskupa warszawskiego, katedra warszawska, archikatedra świętego Jana była zniszczona. On właśnie odbywał się w kościele seminaryjnym, ten ingres. Notabene niedawno spotkałem panią Ponikiewską, to jest mama takiego znanego dyplomaty i autora książek o Rzymie, był naszym ambasadorem w Rzymie, która mi opowiadała, że była właśnie uczestnikiem tego ingresu, więc miałem okazję porozmawiać jako młoda kobieta wówczas była uczestnikiem tego ingresu. Także to była też bardzo ciekawa relacja, jaką miałem okazję wysłuchać. Natomiast i tam została odprawiona pierwsza msza święta pod przewodnictwem kardynała Macharskiego. W tej mszy świętej brała oczywiście udział różne delegacje, w tym delegacja Solidarności, też mam tutaj te fotografie i między innymi ksiądz Jerzy Popiełuszko, błogosławiony, był tam w kościele właśnie seminaryjnym, też jego fotografie tutaj w tym albumie są. I później się zaczęło czuwanie. Ten kościół był, nie wiem czy całą noc, ale wydaje mi się, że tak, że była możliwość i zaczęły napływać rzesze. I 28 wieczorem, 29 to był piątek i 30 maja to była sobota, to były dni, gdzie trumna była wystawiona w kościele seminaryjnym i była publicznie dostępna. I były kilometrowe kolejki ludzi z całego kraju, którzy przyjechali i którzy oddawali hołd prymasowi i modlili się przy trumnie. Trudno zliczyć, jakie to były, ale na pewno były to setki tysięcy ludzi łącznie. Ale w tym czasie, z tego co później się dowiedziałem, odbywały się narady w kręgu właśnie przedstawicieli Kurii Warszawskiej i Episkopatu, co do dalszych przebiegu uroczystości. Było wiadomo, że Ojciec Święty, który zapewne w normalnych okolicznościach przybyłby do kraju, No, nie było tej możliwości. No i pojawiła się informacja, że będzie go reprezentował sekretarz stanu kardynał Agostino Casaroli. No i będzie też grupa dostojników watykańskich, no między innymi z kardynałem Rubinem i innymi ważnymi przedstawicielami kurii i stolicy apostolskiej. I że główna msza święta pogrzebowa odbędzie się na dzisiejszym placu Piłsudskiego, czyli w ówczesnym placu Zwycięstwa. Czyli dokładnie w tym samym miejscu, w którym Jan Paweł II 2 czerwca odprawił słynną mszę świętą, na której padły te profetyczne słowa: niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi tej ziemi. I nawet ten sam krzyż, który był w tym ołtarzu papieskim w 79, ten sam krzyż został ustawiony jako element ołtarza na takim podniesieniu na placu Zwycięstwa. I tam się odbyły te główne uroczystości, a więc znowu było przed tą mszą przeniesienie w orszaku trumny z ciałem kardynała prymasa na plac, msza święta, i po mszy świętej znowu kondukt przeszedł krakowskim przedmieściem. Było krótkie zatrzymanie pod kolumną Zygmunta, też miejscem charakterystycznym, i odśpiewanie pieśni. I później już w bardzo małym gronie, ja już niestety nie miałem tam, mimo że miałem akredytację, doszedłem do ulicy Świętojańskiej przed odrzwia katedry, ale już do katedry wejścia nie miałem. To już była bardziej prywatna, na pewno są fotografie z tego, ale to nastąpiło pochowanie w krypcie arcybiskupów warszawskich, bodajże obok arcybiskupa Chrościaka. Pierwotnie ta trumna była tam złożona, tam odśpiewano. No, tam były już ten fragment końcowy uroczystości tych pogrzebowych. Tak mniej więcej wyglądał scenariusz. To, co jest moim zdaniem ważne i to, co starałem się w tej książce uchwycić, to przede wszystkim to, że mieliśmy do czynienia z czymś, co się określa w literaturze socjologicznej mianem spotkania agoralnego. Wspólnota potrzebuje spotkania w chwilach szczególnie ważnych dla budowania tożsamości tej wspólnoty. I też tego typu spotkania zazwyczaj odbywają się w szczególnych miejscach. Można powiedzieć, że ta przestrzeń krakowskiego przedmieścia, Placu Zwycięstwa, czy Placu Piłsudskiego, ale i Świętojańska, Katedra, Plac Zamkowy, Kolumna Zygmunta, Kościół Seminaryjny, to jest właśnie taka przestrzeń agoralna, której w historii od XVII wieku, w historii Warszawy, w historii Polski się odbywały ważne wydarzenia. I to jest to miejsce szczególnie. Drugie takie na przykład to jest Rynek Krakowski i też Trakt Królewski w stronę Wawelu. Tak? Są takie miejsca w Polsce, nieliczne, ale jednak są, które były świadkami bardzo ważnych wydarzeń historycznych. I właśnie to zgromadzenie agoralne odbywało się też w przestrzeni agoralnej, co jest ważne. Nie na jakimś polu, gdzieś tam, na jakiejś pustej przestrzeni, tylko w bardzo mocno symbolicznej dla tożsamości narodowej, historii Polski przestrzeni. I to było właśnie takie zgromadzenie, gdzie byli przedstawiciele absolutnie wszelkich możliwych środowisk, łącznie z najwyższymi władzami komunistycznymi. Nominalnie był przewodniczący Rady Państwa, czyli ówczesna głowa państwa, wicepremier Rakowski, tam jeszcze zdaje się jeden był z wicepremier, iluś ministrów. Co więcej, ten pogrzeb był transmitowany, co było bezprecedensowe w czasach PRL-u, przez radio i telewizję, to też władzom komunistycznym chodziło o to, żeby zmniejszyć liczbę potencjalnych chętnych, no bo mówiono, że po co jechać, będzie transmisja i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony, no było to jednak oddanie jakiegoś hołdu prymasowi, który by za czasów życia był zwalczony przez komunistów na bardzo różne sposoby, łącznie z internowaniem czy uwięzieniem 3-letnim blisko. Także Także to też pokazywało, ale byli przedstawiciele środowisk akademickich, inteligencji, robotnicy, chłopi, rolnicy, młodzież, studenci, korporacje akademickie, rzemiosło. No po prostu można powiedzieć, że cały naród przez swoich reprezentantów. I ten pogrzeb, dlatego ja nagrzewam królewskim, nie dlatego, że ksiądz kardynał był przekonany o tym, że jemu się jakiś szczególny, był bardzo skromnym człowiekiem, ale dlatego, że w ten sposób to nie było potrzebne księdzu kardynałowi, to było nam potrzebne. Po prostu, że odszedł wielki człowiek, człowiek, który przeprowadził Kościół w Polsce i Polskę przez okres komunistyczny, bo przeprowadził, był takim niekwestionowanym przywódcą moralnym, religijnym, ale też i mężem stanu, to trzeba sobie jasno powiedzieć, w sensie politycznym. Regulacja statusu Kościoła na ziemiach zachodnich, pojednanie polsko-niemieckie i inne, no to były decyzje wymagające bycia mężem stanu. No,
sprawne, generalnie sprawne rozgrywki z komunistami.
Bardzo sprawne.
O czym można przeczytać w promemoria, zresztą wydawanych
tak.
przez Instytut.
Także to był właśnie taki pogrzeb królewski. I często się odwołuje, że ksiądz prymas to był Interrex. Instytucja Interrexu jest znana z I Rzeczypospolitej, gdzie na mocy prawa państwowego, nie kościelnego, ponieważ biskupi diecezjalni zasiadali w Senacie i prymas był pierwszym senatorem duchownym w Senacie, więc w przypadku bezkrólewia, po śmierci króla czy po abdykacji, do czasu wyboru nowego króla w czasach elekcyjnych, prymas sprawował urząd regenta, można powiedzieć, czyli był głową państwa, która zarządzała bezpośrednio państwem do czasu wyboru nowego króla. I stąd nazwa Interrexa, czyli między królami, tak, osoba, która pełni para królewską funkcję. I takim Interrexem dla Polaków był właśnie ksiądz kardynał Wyszyński. W czasach bezprawia, braku praw człowieka, totalitarnej dyktatury, no to ksiądz prymas był właśnie takim niekwestionowanym, no można powiedzieć, przywódcą narodu, tak? I tak ten pogrzeb dlatego miał taką rangę i taki sposób. I można powiedzieć, że w XX wieku porównuje się ten pogrzeb prymasa tylko do pogrzebu marszałka Piłsudskiego, który oczywiście był w innych realiach II Rzeczypospolitej w maju 1935 roku. Natomiast w drugiej połowie XX wieku takiego drugiego pogrzebu w Polsce nie było.
Panie senatorze, tutaj też jak gdyby kwestia, o którą chcę pana zapytać nie tylko jako polityka, może też jako polityka, ale też jako człowieka, który jest świadkiem epoki, jest przez wiele lat był publicystą. Pan senator na przykład kiedyś napisał taką głośną książkę Bój o Polskę. No chyba był pan wtedy...
Bitwa
o Polskę. Był pan chyba wtedy ulubieńcem Gazety Wyborczej, ponieważ zakwestionował pan całkowicie pewien przyjęty model ustrojowy tak zwanej transformacji. Ale do czego zmierzam? 40-lecie zamachu na Jana Pawła II, 40-lecie śmierci kardynała Wyszyńskiego i 40-lecie stanu wojennego. Wydarzenia no, trudnego, które miało ogromny wpływ negatywny społeczny, w jakimś sensie złamało też kręgosłup Solidarności, złamało też kręgosłup wielu osób, o czym możemy przeczytać także w książce profesora Dudka, który wskazywał na przykład, że ilość agentów, osobowych źródeł informacji, które posiadała wtedy Służba Bezpieczeństwa, był większy nawet niż w okresie stalinowskim. Dlaczego, panie senatorze, nie udało się już po 1989 roku osądzić tych, o których pisała, to jest piękne słowo, piękny retoryczny zabieg, jak pisał Adam Michnik, architektów stanu wojennego?
Tak, no niedawno Platforma Obywatelska i jej koalicjanci, którzy mają większość w Senacie, wniosła projekt uchwały, aby ustanowić rok 2022 rokiem profesora Geremka, Bronisława Geremka. I powiem, że wywiązał się spór. Jeden z senatorów trafnie zdiagnozował sprawę, że to nie chodzi o ocenę osoby profesora Geremka, tylko w gruncie rzeczy jest to spór o ocenę okrągłego stołu i tego, co się działo, i tego modelu transformacji, który został przyjęty. Dla niektórych ten model jest jedynym właściwym, a są środowiska, ja się do nich zaliczam, i publicyści, politycy i opinia publiczna, która, i ja się do tej części zaliczam, która krytycznie patrzy, ale nie na sam okrągły stół, bo on zainicjował pewien proces, tylko na to, że przyjęto takie rozwiązania, które w skrócie polegały na tym, że owszem, umówiono się z władzami komunistycznymi, ale nie doceniono nastrojów społecznych. I synonimem tego, i dowodem na to, takim pierwszym chyba namacalnym, to była kwestia listy krajowej w wyborach po 4 czerwca 1989 roku, kiedy ta lista z punktu widzenia formalno-prawnego nie uzyskała, bo tam trzeba było osiągnąć pewien próg wyborczy, żeby osoby z tej listy, to była lista krajowa, czyli to polegało na tym, może nie wszyscy wiedzą, że były walki w okręgach o mandaty, ale była lista krajowa i w proporcji do osiągniętego wyniku dzielono później z automatu, wchodziły te osoby, już nie mając same dobrego wyniku, nie musiały mieć, z automatu wchodziły do Sejmu. No teraz tego nie ma, ale tak wtedy, ja to upraszczam, ale tak to mniej więcej funkcjonowało. I zgodzono się jednak na wprowadzenie tych posłów, bo to by zmieniło układ w Sejmie okrągłym stołowym, dlatego że na tej liście krajowej właśnie znajdowały się osoby związane z aparatem partyjno-politycznym PRL-u. Później wybór generała Jaruzelskiego dokonany w Sejmie, tak? Gdzie kilku, ja już nie będę tutaj, bo to już by trzeba wykład historyczny może głębszy, ale kilku znanych i może dla niektórych zaskakujące decyzje zagłosowało tak, żeby Jaruzelski został prezydentem, bo to jeszcze PRL był formalnie, prezydentem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i to się stało. Później same dyskusje o powołaniu rządu, później o tych resortach siłowych, to wszystko pokazywało, że były realizowane pewne ustalenia, mniej lub bardziej zakulisowe, no bo okrągły stół był jawny, znaczy był widoczny, natomiast no były te słynne spotkania w Magdalence, gdzie jak były impasy, no to przy suto zastawionym stole po prostu rozmawiano i próbowano je przełamać. Ja nie mówię, że to było, że, no ale w każdym razie wiele zakulisowych rozmów w Magdalence się odbywało. I opinia publiczna, ta, która chciała wyraźnego oddzielenia no, od odradzającej się Rzeczypospolitej po latach no, PRL-u, chciała wyraźnego oddzielenia, wyraźną taką kreską polityczną, prawną i moralną PRL-u od tego państwa. Niestety do tego nie zrobiono. Upierano się, że właśnie są architekci, że to jest przykład pokojowej transformacji, że Czesław Kiszczak czy Wojciech Jaruzelski to są szczerzy demokraci, którzy no, byli owszem w aparacie komunistycznym represji, ale ze względu na ich zasługi należy im się szacunek, to są ludzie honoru, jak mówił Adam Michnik.
Tak, jeszcze wtedy Adam Michnik w ogóle bronił całego tego układu jako poseł ziemi bytomskiej. Tak,
tak jest, na marginesie jako poseł warto przypomnieć. OKP. I dla znacznej części opinii publicznej było widać, że coś jest na rzeczy. No i ogólna atmosfera później spowodowała i zinstytucjonalizowanie tych uzgodnień, mniej lub bardziej formalnych, a przynajmniej nie do końca ujawnionych opinii publicznej wówczas, no spowodowało, że doszło do takich sytuacji, że tak prawdę powiedziawszy, no nie zostali skazani, mimo że przecież stan wojenny, mamy za chwilę 40. rocznicę jego, to nawet z punktu widzenia PRL-owskiego prawa został wprowadzony z naruszeniem. Przecież Wojciech Jaruzelski miał zarzuty udziału w grupie, jak to się nazywa, w związku zbrojnym o charakterze przestępczym. No taka jest kwalifikacja prawna, tak? No to jest bardzo poważny zarzut. No właśnie przez wprowadzenie dekretu o stanie wojennym, który był z naruszeniem prawa wprowadzony, tak? No, wydawałoby się, że w państwie prawa co jak co, ale takie rzeczy powinny być osądzone. To ktoś może sobie uważać politycznie, tam oceniać, no ale z punktu widzenia formalnego, prawnego powinny być takie rzeczy ocenione, nie zostały. Pamiętamy te długotrwałe zwolnienia, pamiętamy tę niezdolność do stawiania się, później tam te kolejne etapy, to oczyszczano, to wracano, prokuratur. No przecież to był serial, który trwał przez całe lata 90. do początku 2000 i w sumie zakończył się niczym, tak? Tak samo jak rozliczenie zamordowanych górników w kopalni Wujek, tak? No w sumie niby proces był, ale też w sumie te wyroki no nie są adekwatne do rangi przestępstwa, które zostało uczynione.
Paradoksem też jest to, że jak gdyby wersja prawna, która obowiązuje dotycząca śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, to jest wersja prawna z procesu toruńskiego.
Tak
też
jest.
Jego prawdziwych mocodawców nie poznaliśmy. Proszę Państwa, ja Państwa odsyłam do sięgnięcia po książkę pana senatora. To jest bardzo ciekawy zapis epoki, to jest bardzo ciekawy zestaw zdjęć, w ogóle bardzo ciekawy layout całości. Tam jest masę tak zwanych stykówek, które pan senator opublikował. Ile łącznie pan zrobił wtedy zdjęć?
O, to były czasy reglamentowanych również filmów czy negatywów. Ja zrobiłem około 400 zdjęć przez te dni. No i tu jest wybór, w tej publikacji jest około 80 fotografii, ale też są stykówki, jak pan wspomniał, czyli to była taka metoda, że się negatywy kładło na papierze, naświetlało, przerzucało się na pozytyw i na tej podstawie wybierało się te zdjęcia, które później były powiększane czy wykorzystywane. To jest taki warsztatowy element, ale istotny w pracy fotoreportera.
No w dobie cyfrowych aparatów, telefonów nikt nie rozumie tej wartości dobrego przełożenia oka do aparatu i uchwycenia tego jednego momentu. Ale tu Państwo zobaczycie zapis tych chwil między 28 a 31 maja, książka do kupienia w księgarniach, a także na stronach Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. A dzisiaj moim Państwa gościem był pan dr Jan Maria Jackowski, historyk i senator Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.